Chciałbym na wstępie może jeszcze raz odnieść się do psalmu drugiego, bo tydzień temu chyba się odnosiłem do tego i jeszcze raz chciałbym, abyśmy do niego powrócili. I tu się bym chciał jakby podzielić pewnymi myślami, później też Piotrek jeszcze mi się będzie kontynuował, odnośnie właśnie tego psalmu i też jakby przeznaczenia narodów, oczekiwania, jakby co Bóg oczekuje od narodów, jak on to widzi. I w tym psalmie drugim, jak go czytaliśmy, znamy, on nie jest długi, on ma tylko 12 wersetów. I od może wersetu 6 jest powiedziane: ja ustanowiłem króla mojego na Syjonie, na świętej górze mojej, ogłoszę zarządzenie Pana i rzekł do mnie: synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem, proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata posiadania. I tutaj Bóg mówi, ojciec do swojego syna, tak, że jest moment zrodzenia syna. I większość nas, kiedy myśli o tym zrodzeniu, zazwyczaj my myślimy o tym, że chodzi o narodzenie Pana Jezusa. Ostatnio mieliśmy Boże Narodzenie, ale akurat ten psalm o tym nie mówi. I zaraz pokażę wam. Ale kontekst jest taki, że jest pewien moment zrodzenia Bożego Syna, czyli zrodzić, dać początek, spłodzić. Też to słowo można by było czytać jako spłodzić. I od tego momentu spłodzenia Syna, ale nie od momentu spłodzenia Syna poprzez wcielenie Syna, tak, poprzez kiedy Maria go tak urodziła, czy została w łonie Marii poczęta, ale od momentu zmartwychwstania, zaczyna się jakby nowa era dla narodów, dla ludzkości. I później czytamy tam dalej, tak, i tu się też tam na końcu psalmu jest powiedziane, że tutaj Bóg ostrzega narody, tak? Ostrzega narody i mówi tak: słuchajcie Panu z bojaźnią i weselcie się z drżeniem, złóżcie mu hołd. I w innych tłumaczeniach mówiłem, że tam jest i pocałujcie syna. To też jest dobre tłumaczenie, pocałujcie. Czy to jest takie jakby oddanie się, takie szczere, takie intymne i takie po prostu prawdziwe, takie przyjacielskie, takie, wiecie, bo różnica między religią a wiarą to polega na tym, że to są pewne zasady, obrzędy, które ludzie przestrzegają, bo inni przestrzegają. I większość z ludzi jakby robi to tak z automatu, bo tak należy, bo tak wypada. Ale wiara w Boga przywiązuje nas do Boga. To znaczy, że my Jemu ufamy, że my mamy z Nim więź, relacje, to jest to coś głębokiego, nie jest to coś takiego płytkiego, powierzchownego, bo tradycja, bo kultura i tak dalej, tylko po prostu jest to coś jakby szczerego, coś prawdziwego. I dlatego tu jest taki kontekst: pocałujcie syna. I tutaj jest wezwanie, są wezwani przywódcy świata, królowie, ci rządzący, byśmy powiedzieli, ówcześni politycy. Czyli Bóg wzywa wszystkich polityków, aby oni po prostu służyli Jezusowi, by mu się poddali, by go uszanowali, by mieli z nim więź. Amen. Ten psalm o tym mówi. Dobrze, ale jeszcze wracając tutaj do tego psalmu i od tego momentu, kiedy Bóg zradza syna, i tu jest mowa o zmartwychwstaniu, zaraz do tego zmartwychwstaniu, to Bóg mówi: proszę, dam ci narody w dziedzictwo. Czyli jest pewne dziedzictwo dla narodów. Dla jakich narodów? Dla wszystkich, które przyjmą syna. Bóg obiecuje pewne dziedzictwo. Pewne dziedzictwo, byśmy powiedzieli, no tak, Królestwa Bożego, wieczności, oczywiście tak, ale już dzisiaj możemy częściowo doświadczać dziedzictwa narodu, dla narodów. Jakie to ma być to dziedzictwo? To później też o tym troszkę powiem. Dobrze, to teraz może otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 13 rozdział i chcę przeczytać wam właśnie odnośnie tego psalmu drugiego i zobaczycie, że tu akurat Paweł cytuje ten psalm i czytamy od wersetu może 13-32 i tutaj Paweł się wywodzi w tym temacie, też cytuje między innymi psalm drugi. I właśnie ten fragment dziś cię zrodziłem. I zobaczcie. My zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał ojcom. I wypełnił teraz Bóg dziedzicom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim. I słuchajcie, synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. To co wcześniej Jezus, jak był spłodzony, tak? I nie chcę tu wchodzić w ten temat, tajemnicę, jak to było z Synem Bożym, spłodzenia, już kiedyś mówiłem na ten temat. Ale to, co się poczęło w Marii, nie było z Marii. Tyle wam mogę powiedzieć. A wiemy, żeby coś się poczęło w kobiecie, to jest coś z mężczyzny i z kobiety. Tak? Wiemy, że się łączą dwie komórki. Ale tutaj nie było takiego połączenia. Ale dobrze, idziemy dalej. I widzimy, że tu jest powiedziane tak: a gdy go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak: dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne, dlatego i na innym miejscu mówi: nie dopuści, by święty twój oglądał skażenie. I tu jest mowa o zmartwychwstaniu Chrystusa, o tym, że po jego zmartwychwstaniu ciało Mesjasza już nie będzie skażone, nie będzie śmiertelne. Ale wcześniej, kiedy był tutaj Jezus, no jednak umarł. Ale czy miał ciało skażone? Nie. On przyjął skażenie, grzech, chorobę. On przyjął na siebie te skażenie, aby dokonać odkupienia. Ale kiedy on zmartwychwstaje, ma inne ciało, wiemy o tym, ma uwielbione ciało i w tym sensie jest nowym rodzajem człowieka niebiańskiego, który jest nieśmiertelny i przesycony Bożą chwałą. I my wchodzimy w to dziedzictwo. Jako dzieci Boże, jako synowie i córki, pewnego dnia będziemy uczestnikami chwalebnego, nieśmiertelnego, nieskażonego ciała, takiego samego, jakie ma Pan Jezus po zmartwychwstaniu. Amen? I tam w tym ciele już nie będzie choroby, nie będzie grzechu, nie będzie słabości, nie będzie łysych głów, ani pomarszczonych ciał i siwych. Tak. Także takie jest nasze dziedzictwo. Dobrze. Czytam dalej może. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął i został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie. Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie ogląda skażenia. Niechże więc będzie wam wiadomo, mężowie, bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez prawo Mojżesza. I to jest bardzo mocna myśl, że Bóg przebacza nam grzechy, usprawiedliwia. To, w czym myśmy nie mogli, Bóg ustanowił prawo, dał prawo Żydom, tak, poprzez Mojżesza, aby przestrzegali pewnych rzeczy, aby nie grzeszyli, aby byli godni Boga, aby żyli w prawości przed Bogiem. Ale tutaj Paweł pisze, że nie mogliśmy być usprawiedliwieni przez to. I pokazuje, że to tylko przez Jezusa możemy to osiągnąć. To, że Jezus zmartwychwstał, ma kluczowe znaczenie, ponieważ On wszedł do nieba i On teraz stawia się za nami, jest tym arcykapłanem. My już nie musimy iść teraz do kapłana, tak, jakiegoś ziemskiego i do świątyni, bo my przez wiarę rozumiemy, że nasz arcykapłan, najwyższy kapłan jest i ofiarą, i naszym kapłanem. Amen. I to jest ta nasza wiara i to nasze dziedzictwo. I po co nam Bóg grzechy przebacza? No ktoś powie, no abyśmy nie poszli do piekła. No tak, to też jest prawda. Aby uniknąć piekła, wiecznej kary, aby uniknąć zmartwychwstania tych potępionych, bo też będzie zmartwychwstanie dla potępienia. Tak? Ale my zmartwychwstaniemy nie do potępienia, tylko do chwały. To po co jest te przebaczenie grzechów? Czy to się tylko wiąże z przyszłością? Tak? No bo jak nam dzisiaj grzechy Bóg odpuści, to my w przyszłości pójdziemy do nieba. Tak? I to jest bardzo fajne. Ale wiecie co? Ja myślę, że to jest część prawdy Bożej, ale ta kwintesencja prawdy Bożej nie polega na tej tylko prawdzie, że nam Bóg grzechy przebacza, abyśmy poszli do nieba, tylko chcę wam coś uzmysłowić innego, że Bóg przebacza nam grzechy, ale również wyzwala nas z grzechu poprzez ofiarę Chrystusa. I to są dwie rzeczy. Z jednej strony Bóg przebacza i wyzwala. Po co chce Bóg wyzwolić ciebie, mnie, narody od grzechu? No po co? No żeby ich mieć na wieczność. No też. Ale też po to, żeby się ludziom lepiej żyło na ziemi. Amen. Tak? Im więcej będzie ludzi sprawiedliwych na ziemi, tak? No to będzie się żyło. Ale nam lepiej. Dlatego my też po to modlimy się według zalecenia apostolskiego o władzę, tak? O polityków. Abyśmy ciche, pobożne życie wiedli, bo od nich dużo zależy, tak? I też modlimy się o ich nawrócenie, o to, żeby tam ludzie byli prawi w rządzie, no i sprawiedliwi, tak? Nie mówimy o opcji politycznej, ale mówimy o charakterze ludzi. Ale żeby ci ludzie mogli być prawi i sprawiedliwi i święci jeszcze do tego, to potrzebują przyjąć Syna. Amen. Potrzebują Go przyjąć. Dobrze, czytam dalej. I dalej pisze tak. Baczcie więc, aby na was nie przyszło to, co powiedziano u proroków. Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo dokonuje dzieła za dni waszych. Dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie. Czyli widzimy, że Boże zbawienie nie jest dla wszystkich, bo będą pewnie ludzie, będziemy opowiadać, oni się będą dziwili, co wy za głupoty opowiadać. No, czy to się w naszym życiu tak nie dzieje, że widzimy, że dzisiaj wielu ludzi urodzonych w tym kraju, wierzącym, niepraktykującym, traci wiarę. Po prostu. Pomimo to, że są wychowani w tej kulturze, w tych obrzędach, w tej tradycji, nominalnie przynależą do instytucji religijnej, ale z Bożej perspektywy nie należą, ponieważ nie mają w sobie Bożego życia. Nie narodzili się na nowo. tylko przyjęli jakąś tradycję, jakąś kulturę, a nie przyjęli prawdziwej wiary, która powoduje zmianę w naszych sercach. I teraz chciałbym jeszcze, abyśmy spojrzeli dalej do Dziejów Apostolskich w tym temacie. I tu w trzecim rozdziale jest ten moment, kiedy Piotr uzdrowił tego człowieka chromego i się spojrzał na niego i zobaczył w nim wiarę i powiedział: w imieniu Jezusa wstań, i go podniósł. I później on staje, tak, tam się tłumaczy i tak dalej i opowiada, jak to się stało. Ale chcę to właśnie ten fragment przeczytać i pokazać wam coś, właśnie ten mój wywód, po co Jezus nam przebacza grzechy, tak? Po co się to dzieje? Jakie to ma znaczenie? I po tym fakcie, może werset 16, przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię, tego, którego widzicie i znacie, wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. To Piotr mówi do Żydów. Kontekst jest, mówi do narodu żydowskiego, który jest przeciwny wierze w Ewangelię, wierze w Jezusa, tak? I dalej mówi tak. A teraz bracia, byśmy powiedzieli, a teraz drodzy Polacy. Wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. I to jest właśnie odwieczny problem między wiarą a religią. Bo wiara uczy nas naszej osobistej relacji z Bogiem, a religia uczy nas przestrzegania pewnych zasad, reguł i rytuałów. Jest różnica. Wiara macie uczyć, jak przychodzić do Boga, jak z Nim nawiązać relacje, kontakt, jak poznawać Jego myśli, jak się właściwie modlić, tak? Jest to coś osobistego. Ale religia zazwyczaj zapomina o tym. Nakaz za nakazem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam, dużo rytuałów, dużo hokus pokus i nic z tego nie wynika. Ludzie przychodzą, robią rytuały i dalej wychodzą i się nic nie zmienia w ich sercach. Dlaczego? Bo to są martwe rytuały. Bo przemiana przychodzi przez Słowo i Ducha. Bo przez społeczność z Bogiem żywym. I dalej zobaczcie, co pisze autor listu, tylko Dzieje Apostolskie, czyli Łukasz. I mówi tak. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie, aby były zgładzone grzechy wasze. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie. Tu są też również dwa słowa. Jest nawrócenie i upamiętanie. Jest słowo takie, jak znamy, metanoia. Upamiętanie jest słowo tam inne. Nawrócić się. Są dwa różne słowa, ale chodzi o jedno, tak? O zwrócenie się. Po prostu idziesz swoją ścieżką życia, że tak powiem, tak? Idziesz. I uważasz, że twoje życie dobrze idzie, tak powinieneś iść w tą stronę, tak myśleć, tak, takie mieć swoje plany. Już masz poukładane, widzisz swoje życie, nagle przychodzi ci ktoś, mówi o Ewangelię. I co to ma w tobie zrobić? To ma w tobie zrobić to, że ty rozumiesz, że twoje życie, twoja droga jest do niczego przed Bogiem. I co musisz zrobić? No odwrócić się z tej drogi. Czy to iść do tyłu? Nie, ja nie mówię, że masz iść do tyłu. Może w prawo, może w lewo. Tak jak Bóg chce. Może czasami musisz się odwrócić do tyłu, aby pewne rzeczy uporządkować. Ale chodzi o to, żebyś znalazł tą drogę, którą Bóg ci wyznaczył. I Bóg wyznaczył tobie drogę, narodom drogę. Tak? Bóg wyznaczył. I nawrócenie to jest właśnie zdanie sobie sprawy, że twoja koncepcja życia, twoje wyobrażenie o życiu, twoje wyobrażenie o Bogu, o wieczności, o sobie jako człowieku jest całkiem inne niż to, jak to Bóg widzi. I to znaczy słowo nawrócić się. To znaczy upamiętać się, że decyduje podjąć wyzwanie od Boga, że zatrzymuje się w tej swojej podróży życia i chce podążać za Bogiem. Amen. Dalej. I tu jest powiedziane dalej, którego musi przyjąć nieba aż do czasu odnowienia, którego musi przyjąć niebo, czyli Jezusa, aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta swoich świętych i proroków. Co to znaczy, że Bóg przyjął Jezusa aż do czasu, znaczy do nieba, aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, które zapowiadał prorokom? Ja myślę, że to są wszystkie obietnice związane z Bożym Królestwem, z Izraelem, po prostu z Apokalipsą, jaki Bóg ma plan odnośnie ziemia narodów. To są te wszystkie rzeczy. I pewne rzeczy muszą się wypełnić, zanim Pan Jezus przyjdzie powtórnie. Tak? Zanim On powtórnie przyjdzie. Kiedy On powtórnie przyjdzie i zacznie rządzić na ziemi, od tego momentu zaczyna się wypełnienie wszystkich rzeczy, które Bóg obiecał. Tak? Między innymi Żydom, narodom i tak dalej. Wtedy się to zacznie wypełniać. W pełni. Ale póki co Jezus jest w niebie. Apostolstwo zostaje na ziemi. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Po co? Dalej czytamy po co. I stanie się, że każdy, kto by nie usłuchał owego proroka, ale może jeszcze wcześniej, 22. Wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg, Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie usłuchał owego proroka z ludu, wytępiony będzie. Wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Czyli widzimy, że poważna sprawa. Kto nie usłucha tego proroka? Chodzi o Jezusa. Kto nie usłucha nauki Jezusa? Wytępiony będzie z ludu. Nie ma dziedzictwa. Nie ma. Znaczy nie może doświadczyć Bożego dziedzictwa. Czyli tu chodzi o co? No też o zmartwychwstanie sprawiedliwych, o życie wieczne, o życie z Bogiem tu na ziemi jeszcze, tak? Kto odrzuca Ewangelię? To jest gniew Boży. Sam też tak Jezus mówił. Czyli poważna sprawa. To nie tylko do Żydów to Bóg powiedział. To nie tylko należy do Żydów, bo to Bóg mówi do Żydów, tak? I wiemy, że większość Żydów odrzuciło Jezusa. I niektórzy mogą powiedzieć, no tak, no to Żydzi na to zasłużyli. Ale inne narody, którzy odrzucą, tak, Jezusa, w tym samym miejscu są. Dokładnie w tym samym, nie lepszym. I dalej pisze tak. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama, a w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. A to Bóg, najpierw wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby was błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Widzicie błogosławieństwo Abrahama. Aby ciebie Bóg błogosławił, aby odwrócić cię od twoich złości, od twoich grzechów. To nie jest tylko przebaczenie grzechów. Ale w tym błogosławieństwie usprawiedliwienia jest przemiana twojego życia, aby uwolnić cię od grzechu. I teraz sobie pomyśl ludzi, którzy doświadczają odrodzenia Bożego i mają zdolność życia w świętości i sprawiedliwości, bo mają w sobie Bożego Ducha. I ci ludzie są politykami, ci ludzie są decydentami. To chyba się będzie troszkę inaczej żyło w takim kraju, tak czy nie? Chyba inaczej. I po to Bóg go wzbudził z martwych, po to ustanowił z niego ofiarę i arcykapłana, aby dać błogosławieństwo abrahamowe narodom. Aby nie żyły w bezprawiu. Amen. Bo bez Boga nie można żyć w sposób prawy. Bo ludzie sobie wymyślają prawa i łamią prawa. Bóg wymyślił prawo, dał prawo, ludzie nie są w stanie go złamać, wypełnić. Ale ludzie również sobie robią swoje prawa i myślą, że będą je w stanie wypełniać i również ich nie wypełniają. I jakie na to jest rozwiązanie? Zmiana czegoś w człowieku. Uwolnienie go od jego złości. I to tylko jest możliwe na drodze wiary. I dzisiaj narody są do tego wezwane. No ale po co dzisiaj narodom wiara chrześcijańska? My stwórzmy sobie więcej przepisów za przepisami, nakazów za nakazami. Wiara to w ogóle, to po co to jest ciemnogród. Ale my jesteśmy krajami demokratycznymi, wolnymi. I sami ustanawiamy prawa, które nie przestrzegamy. Nawet ten tekst taki, co Jezus mówi tam z uczniami. Jak myślicie, czy synowie tego świata płacą podatki, czy nie? Tak? I powiedział, że nie, że się wymigują. I tak samo dzisiaj. Ci politycy, oni ustanawiają te podatki, ale sami ich nie płacą. Okradają. Dokładnie. Dzisiaj się to dzieje. Ale tak się właśnie dzieje. Ja nie wzywam nas do rewolucji, ale do świadomości tego, jaki jest świat bez Boga. Jaki jest świat bez Boga? Więcej przepisów, więcej praw, ale to i tak wszystko widzimy, jak to jest. A zmorą dni ostatnich będzie co? Bezprawia. I co z tego, że dzisiaj tam konstytucja i inne rzeczy? No i jak? Kto ma władzę, ten rządzi jak chce. Jaka konstytucja? Jakie prawa? Ludzie. Widzimy to dzisiaj na całym świecie. Na całym świecie się tak dzieje. Że ci politycy, którzy dochodzą do władzy, sami łamią przepisy, prawa, które nie, sami ustanawiają. Dlaczego? Dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że jest nieprawo w ich sercach. Złość, która jest, ale żeby się jej pozbyć, to trzeba się upamiętać i wierzyć Ewangelii. I nie ma innej opcji. Dlatego my też, jako ludzie wierzący, powinniśmy stać na straży i dlatego też powinniśmy się modlić o te władze, aby ci politycy albo się nawracali, albo Bóg ich odsuwa od władzy. I to jest biblijna modlitwa. My nikogo nie przeklinamy, my nikomu życia nie zabieramy, ale my modlimy się zgodnie z wolą Bożą, tak? Bo wolą Bożą jest, aby narody służyły Chrystusowi i z Nim rządziły, tak? I to jest wola Boża dla narodów, tak? Amen. Aby służyć Synowi.